Dobry wieczór. Dzisiejszym gościem jest Hubert Cebula Lewandowski.
Dobry wieczór.
I jest to ojciec Galactic, jeden z ojców Galactic Smokehouse i członek zespołu The Howling Eye, w sumie nie wiem, czy band leader, w każdym razie wokalista na pewno. I taki case na dzisiejszy wieczór to będzie rozdzielenie sobie trochę tej kultury właśnie singlowej, płytowej i sceny bardzo mocno niezależnej, bo będziemy rozmawiać o stonerze, o cięższych brzmieniach i jak to się ma do mainstreamu i do teoretycznie na przykład popu niezależnego, o którym rozmawiamy często w audycji. Także mam nadzieję, Hubert, że cię zaskoczę czymś.
Też mam taką nadzieję. Lubię być zaskakiwany.
I zaczniemy od najkrótszego utworu dzisiejszego spotkania, czyli będzie to The Howling Eye i utwór Medieval. To był Medieval składu The Howling Eye. No i właśnie, Może zaczniemy od wytłumaczenia tym, którzy muzyki stonerowej czy w tej kulturze w ogóle się nie obracają. Na czym to polega? Jakby jaką jednostką w tym wszystkim jest The Howling Eye albo i Galactic? Jak to działa i jaka jest twoja rola przede wszystkim no, w tych poszczególnych nie wiem, podzespołach?
Czy ja mam wytłumaczyć, skąd się wziął gatunek stonerowy, czy po prostu...
To nie jest przepytka z historii, więc nie. Powiedz co...
Pisałem o tym pracę naukową, lol.
No to tym bardziej. Nie, no wyobraźmy sobie, że naszym słuchaczem jest osoba, która totalnie nie wie, czym jest stoner i jak jej to teraz najlepiej przybliżyć. Dlaczego ciebie ta kultura pochłonęła? Dlaczego jesteś jej uczestnikiem?
To jest dobre pytanie. Jakby miał powiedzieć krótko, czym jest stoner, albo tak wytłumaczyć łopatologicznie na przykładach, no to to jest dziecko Black Sabbath i Hendrixa. To wszystko pomiędzy nimi i naokoło nich to może być stoner. Dlaczego mnie ta kultura pochłonęła? Chyba na początku zainteresowały mnie fajne riffy i jakaś atmosfera, wiesz, tam dużo delayów, reverb. A później zostałem dlatego, że tam gdzieś jest trochę głębsze dno niż tylko ten stoner i kamieniowanie się z angielskiego. Ludzie bardzo często w tej kulturze są w jakimś stopniu bardziej spirytualni niż ludzie spoza tej kultury. Nie mówię całościowo, ale procent ludzi w tej kulturze, którzy są spirytualni, czy mają jakieś tam spojrzenie na świat bardziej otwarte, bliższe natury i duchowe, jest większy niż gdzieś tam przekrojowo wreszcie społeczeństwa. I to do mnie mówiło, bo znalazłem wspólny język z tymi ludźmi. To są wyluzowani ludzie generalnie. Lubię sobie pobalować, ale tak, wiecie, z głową.
Dobra, czyli mamy duchowość.
Mamy też naturę.
Mamy naturę, mamy imprezę.
Tak.
I teraz to wszystko...
To się wszystko miesza i o tym się śpiewa i o tym się gra i gdzieś tam, wiesz, jest wyraz artystyczny w tym wszystkim.
Okay,
szukasz drogi przez to.
Jakim narzędziem jest w takim razie właśnie krzyk i ta taka może jakaś moc? Czy to jest taka trochę jakby przykrywka, że ktoś, kto się na tym nie zna, patrzy na to z boku, myśli sobie, a jakiś taki buntowniczy upust czegoś, nie wiem właśnie. Czy tam jest w ogóle bunt?
Tak, na pewno tam jest bunt przeciwko władzy, kapitalizmowi. No bo bądź co bądź, stoner też ma korzenie w punk rocku i w latach 60. W kontrkulturze hipisowskiej. Także jest tam bunt, jest tam przesłanie i niezgoda na jakieś życie w systemie, nie? Takim, w jakim przyszło nam żyć, niestety, od zarania dziejów. Wiesz, tak jak reggae, spalić Babilon. Nie, to samo, tylko że lubimy głośniej i mógłbym właściwie a propos krzyku i tam przesterowanych gitar powiedzieć, że no bo tak się łatwiej gra, bo nie trzeba umieć grać, jak jest przesterowana gitara, nie? Wszystko ładnie brzmi. To jest jedna opcja, a druga jest taka, że to po prostu czujesz gruz, nie? W sensie czujesz gruz.
Jak duża jest ta grupa w Polsce, bo jesteś też założycielem sekcji stoneru, między innymi.
Jednym z, tak.
I no plus minus, ile to jest osób? Czy to jest bardzo wąska grupa, czy to jest na przykład skupisko bliższe jakiemuś miastu konkretnemu?
Nie, to jest bardzo szeroka grupa. Sekcja stoneru, dla tych, co nie wiedzą, to taka społeczność powstała na Facebooku, to jest grupka na Facebooku, którą założyliśmy 6-8 lat temu, coś takiego, w gimnazjum chyba. I aktualnie liczy chyba ponad 4000 osób i to jest największa taka, największe takie społeczeństwo, grupa społeczna, nie wiem, gdzieś, gdzie się ludzie tam gadają, wymieniają muzyką w polskim internecie na temat tej muzy. I tak właściwie surfując internet światowy, nie widziałem nigdzie indziej takiego zgrania ludzi, nie? I że faktycznie to jest grupka, gdzie tam jakieś dyskusje się toczą, a nie tylko ktoś wysyła link, że obczaj mój nowy zespół. Wiesz, nie pamiętam pytania, które mi zadałaś.
Rozrysujemy sobie zaraz mapkę też taką festiwalową, taki, nie wiem, podręcznik Stonera i porozmawiamy o Galaktiku przed nami.
Podręcznik Stonerowca. Jak być Stonerowcem?
No, myślę, że to jest bardzo złożone zadanie, zwłaszcza dla ludzi właśnie, którzy...
Nie, to znaczy, nie wiem, trzeba po prostu słuchać Stonera, już jesteś Stonerowcem, nie?
No, po dzisiejszym spotkaniu nasi słuchacze na pewno nimi zostaną w jakimś fragmencie. Właśnie czeka nas najdłuższy utwór, bo prawie 8-minutowy.
Rock.
I jest to Moonstone i utwór Bloom.
Thank you.
cebula. Przybliż nam w takim razie działanie organizmu, jakim jest Galactic Smokehouse.
Galactic Smokehouse to wytwórnia muzyczna, w jakimś sensie używając branżowych określeń, agencja bookingowa i promotor, czy agencja promocyjna, ale to tak naprawdę jest trzech kumpli, którzy lubią stoner i chcą go wydawać i są trochę szaleni, bo trzeba być chyba trochę szalonym, żeby w dzisiejszym wieku i w takim wieku, w którym my jesteśmy, wydawać muzykę tak niszową i to na fizycznych wydaniach i to w takiej ilości. Tak, więc generalnie to tak, to jest Galactic Smokehouse. No i też jest to Imperium Kosmiczne, bo się cały czas rozszerza, bo zaczęliśmy w Polsce, później dołączył Wowa i rozszerzyliśmy się na Ukrainę, dołączyłem ja, jak siedziałem w Wielkiej Brytanii, no to tam zacząłem działać rzeczy. No i teraz się przeprowadziłem do Hamburga, to mamy już 4 kraje, w których działamy. Mniej lub bardziej. I w każdym coś organizujemy albo wydajemy. Także Imperium rośnie.
Nie wspomnieliśmy, że te utwory poza jakby Howlingami, czyli między innymi formacja Moonstone, no to też są podopieczni Galaktika. I dzisiaj mamy właśnie spotkanie z galaktyczną muzyką.
Tak, tak. No, Wiktor i Wowa grają w Moonstone, a to są też... To są dwie z trzech aktywnych głów Galactica. No i chłopaki grają w Moonstone. Wiktor na basie, Wowa na gitarze wiodącej i będzie też Hermopolis, drugi zespół Wowy. Także wiesz, to są to rodzina.
Bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym fizycznym wydaniu, że to jest jakby rzucanie się na głęboką wodę, bo muszę się z tobą zgodzić, jakby jeżeli chodzi właśnie, będę tutaj pić do popu, który określa się tym niezależnym, alternatywnym, a on dalej jest właśnie sfokusowany na te single, sfokusowany na streamingi jakby. I ja rozumiem, że świat tak teraz działa i że gdzie jest pop, gdzie jest więcej ludzi, gdzie jest pieniądz jakby tą wartością chyba no już nadrzędną pomału, przynajmniej dla jakiejś części tej branży, no to wydania fizyczne są jakby... No jakimś tak, jakąś fanaberią wręcz, nie? Coś, co kiedyś było bazą, teraz jest fanaberią. A jeżeli chodzi o Galactic, to czy to są też wydania na kasetach?
Tak. I to są wydania na kasetach, które często są robione tymi ręcyma, w sensie moimi ręcyma, słuchacze nie widzą. Mam w domu maszynę do nagrywania kaset, do kopiowania kaset. I ostatnie wydawnictwo, które robiliśmy, czyli The Device East, powstało w całości w moim pokoju. Zostało zmiksowane, zmasterowane, nagrane przeze mnie, kaseta po kasecie i później pudełka również zostały wydrukowane, wycięte, złożone, sklejone również przeze mnie.
A ile to jest sztuk?
42. 42. No, kasety wydajemy tak w małych nakładach. Wiadomo, 42 to jest odpowiedź do życia, do wszechświata. To jest magiczna liczba.
A myślisz, że tych posiadaczy mogłoby być więcej? Chcieliście się zamknąć właśnie w tej 42? Czy w ogóle to są osoby, które tych kaset będą słuchać, bo mają warunki, mają sprzęt, czy to jest raczej kwestia kolekcjonerska?
Ja myślę, że pół na pół. W sensie są ludzie, którzy po prostu chcą mieć fajną kasetę, bo chcą wesprzeć nas, albo zespół, albo lubią mieć rzeczy dla posiadania. A drugie pół to jest faktycznie, to są faktycznie ludzie, którzy tego słuchają. Ale no nie oszukujmy się. Jakby jest ich marginalnie mało. I w ogóle kasety to są rzeczy dla fetyszystów, nie? Ja jestem takim fetyszystą. Kocham kasety.
A pamiętasz jakąś swoją pierwszą kasetę? Bo chyba jeszcze dorastaliśmy w takich czasach, że to może być już taka końcówka. Ja pamiętam, że kasety takie z filmami, na przykład, nie wiem, Lilo i Stitch, to była rzecz, którą miałam. A jeżeli chodzi o muzykę, to też słuchałeś muzyki w taki sposób?
Nie, miałem kołysanki i bajki na kasetach. To słuchałem pchły szachrajki na kasecie. A później gdzieś w liceum albo w gimnazjum odkryłem, że mamie ostał się jakieś tam pudełko z kasetami i przejrzałem całe i tam był Kazik Spalaj się 2 i katowałem. Cudowne teksty tam są. Inaczej bym nie posłuchał. Pixies Sabrosa? Coś takiego. Tam, ta płyta, to jest ta płyta Pixies. Jakieś tam szanty. I J.J. Cale. To były moje pierwsze kasety. Ukradzione mamie.
To wszystko brzmi jakby miało nabierać na sile po prostu w kolejnych latach i tworzy to jakąś taką mityczną otoczkę. Więc to jest moment na Legendary i The Holy.
Że kasety, tak?
Tworzymy tak, no w ogóle jakby te zespoły, o których mówimy, posłuchajmy i rozwiniemy sobie jeszcze ten wątek The Howling Eye Legendary. na pozaanteniu padło takie zdanie. U nas singli nie ma. I no właśnie, jak to jest, że ważna jest płyta, ważna jest całość i no tutaj rozmawialiśmy o kasetach, czyli w ogóle jakby ta propozycja podania całego materiału, który jest spójny, który po prostu opowiada historię. No i właśnie, i co z tymi singlami? Czy to jest wtedy problem, jeżeli jakby trzeba ten singiel wypuścić prędzej czy później? Jaki to jest czas pomiędzy, w sensie, jeżeli planujesz wydać płytę, to ile wcześniej pojawia się singiel? No bo w popie to jest nawet około roku, nie?
Chryste słodki. Nie, no... Nie, no po prostu nie jest tak, że singli nie ma, po prostu są mniej ważne niż w popie. A ile przed płytą wychodzą? No to tak, myślę, że maksymalnie 2 miesiące, nie? To jest takie, że wychodzi pierwszy singiel, 2 miesiące i później po miesiącu kolejny singiel i później po miesiącu płyta. Zazwyczaj tak to wygląda. Bo chyba z tymi singlami chodzi o to, że ej, patrzcie, nie? Jakby żyjemy, idzie płyta, kupcie preorder, kupcie winyl tam, żebyśmy... Znaczy kupcie preorder winyla, żebyśmy mieli pieniądze na jego wydanie. Zazwyczaj tak kapele robią. No, tak mi się wydaje. Chociaż jakieś tam pewnie większe ryby, jakiś Stoned Jesus, to i pewnie z pół roku przed wydaje singla pierwszego. Ale to jest takie, wiesz, to już tam zakrawa o radiową muzykę, czy tam pop. Nie?
Mhm. A mamy dzisiaj tutaj w sumie trzy różne zespoły, bo Moonstone, Hermopolis i The Howling Eye. I jeżeli chodzi o ich najbliższe właśnie życie wydawnicze, to co się będzie działo, jesteś w stanie nam coś opowiedzieć a propos, nie wiem, może właśnie kaset albo winyli, albo płyt.
Tak. Co śmieszne, dzisiaj słuchamy singli. A oprócz jednego kawałka The Howling Eye, to cała reszta to są single, no. I zaczęliśmy od Medievala. Medieval promuje naszą płytę The Howling Eye, która wyjdzie w czerwcu. Tak, wyjdzie chyba 6 czerwca, 5, coś takiego, jakiś piątek. Pierwszy piątek w czerwcu wyjdzie. Po 3 latach pierwsza płyta. Moonstone wydaje swój drugi długograj. Chyba w maju. I to też jest pierwszy singiel promujący tę płytę. I Hermopolis wydaje swój debiut album też w maju chyba. Albo chyba tak, chyba w maju, bo właśnie wydali drugi singiel. Także to się dzieje. Wydajemy single, wydajemy albumy. Chłopaki z Moonstone jadą w trasę z Tortugą Poznańską po Polsce i później może gdzieś po świecie. Ja też organizuję trasę po Polsce dla swoich chłopaków, czyli Howling Eye. W październiku będziemy grali po Polsce i może po Niemcach. No i Hermopolis, jak to Hermopolis, będzie wszędzie i nigdzie jednocześnie. Bo są z Egiptu, mają 4200 lat.
Jeżeli chodzi o Hermopolis, to mówisz, że to jest debiut, jeżeli chodzi o płytę.
Tak.
I w sumie to też jest ciekawy case. Jak się patrzy na debiut w Stonerze? Czy to jest, jeżeli pojawia się coś nowego, to wszyscy się jakby cieszą, że ej, prawdopodobnie nasze ziomeczki, tam piąta woda po kisielu, wydają coś, robią side project? Czy to jest takie, ej, dlaczego nam wchodzisz tutaj butami do... Czy to jest środowisko oceniające? Na przykład są takie, wiesz, jakieś takie zasady, których prawdziwy, nie wiem, stoner powinien się trzymać. Jakby.
Tak, ale nie mogę o nich mówić na antenie. nie jest to oceniające środowisko, właśnie dlatego jest fajne, bo wszyscy rzucają na luz i...
Ale jednak są te zażarte dyskusje, że czy jakby coś wypada, że coś jest trochę przypałem, żeby tego słuchać, czy to wszystko jest żart?
Wydaje mi się, że to jest wszystko żart i przynajmniej na sekcji stoneru parę lat temu ironia była na porządku dziennym i to była ironia tak głęboka, że ja nie wiedziałem już, czy to jest ironia, czy to jest żart, czy oni na poważnie, jakby gubiłem się w tym wszystkim. Teraz już tak nie ma, ale na pewno zostało z tego coś. Mamy powiedzonka, których niestety też nie mogę mówić na antenie, bo są wulgarne. Chyba jesteśmy wulgarnymi ludźmi.
Może takimi bardzo ludzkimi.
Tak. Wydaje mi się, że stonerowcy generalnie to są po prostu ludzie stąpający po ziemi i chcący uciec od tego wszystkiego czasem w muzykę, nie? Wiesz, dlatego delay, gitary, nie? 20-minutowe kompozycje, żeby po prostu wejść w mindset flow, czy wejść we flow po prostu i tam być najdłużej jak się da. Po prostu istnieć jako jedność muzyczna z kolegami z zespołu.
No a propos tej jedności i właśnie tego takiego odłączenia się podróży, to ja bym jeszcze chciała posłuchać o tych festiwalach, ale to po kolejnym utworze, czyli właśnie Hermopolis i The Ponding Winds. Hermopolis, czyli ten debiut, o którym rozmawialiśmy. No i właśnie, jeżeli chodzi o festiwale, to chodzi mi o takie miejsca, w których uczestnicy kultury Stoneru
to
mogą
właściwie
się...
zanim festiwale, to warto powiedzieć o Hermopolis trochę chyba więcej pod tym względem, jak bardzo różni się to, jak oni poprowadzili swój zespół od tego, jak zazwyczaj to działa gdzieś tam w popie czy alternatywie. Bo chłopaki działają od grubo ze 3 lata i Facebooka, jakiekolwiek socjale założyli tuż przed wydaniem singla. Czyli oni przez 3 lata nie mieli nic poza chyba jednym live'em na naszym galaktycznym YouTubie, nagranym tam, wiesz, dyktafonem, a grali z jakiejś, wiesz, zagrali pewnie z jakieś 15-20 koncertów, nie? Przez 3 lata. Bez żadnej muzyki wydanej.
Jak to się robi?
Organizujesz swoje własne koncerty, albo masz kolegów, którzy znają ciebie i wiedzą, że grasz dobrą muzykę i że ludzie, którzy przyjdą na koncert, nawet jeżeli ciebie nie znają, to wyjdą i będą mieli wow. Chłopaki wiedzą, jak to się robi.
A to są często chyba też koncerty łączone.
No tak, tak. Większość... A to u was tak się nie robi?
O, no powiem ci, że zależy. Właśnie do alternatywy to wchodzi dopiero i to jest super, że ludzie łączą siły i to też wynika trochę z takiej, wiesz, biedy, nie? Po prostu.
No, no tak,
że jakby okay. Ekonomicznej. Ale no wiesz, takie top jakieś mainstreamy, czy tam, czy ludzie, którzy od początku, nie wiem, są załóżmy produktem, brzydko tak ich nazwijmy, no to nie, no to w ogóle, wiesz.
No to u nas nawet największe ryby, wiesz, grają trasy z kimś, grają trasy, wiesz, w 2 zespoły, czy we 3, zawsze jest support jakiś lokalny, nie? Nawet przed jakimś Electric Wizard, Sleep, czy cokolwiek, co przyjeżdża z Ameryki i jest duże, jest lokalny support i coś tam z czym grają, albo 2 lokalne supporty. I nie ma chyba, nie widziałem, albo bardzo rzadko się zdarza, żeby po prostu był jeden zespół i koniec. I co jest cały wieczór, nie? No bo koncert trwa od 20 do 11. No to jak zagrasz? 4 godziny? 3 godziny? Sorry.
Jednym no jeżeli zespołem. Utwory trwają 8 minut.
No dobra, to... nie. Można jamować. Ale no jak słuchasz przez 3 godziny tych samych muzyków.
Nie, no jasne. Nie. Jasne, tak. Ja właśnie mówię o tym w kontekście tego, że to jest super rozwiązanie, bo też no, automatycznie ci ludzie przychodzą, no będzie ich więcej.
No tak, no. Im więcej kapel, tym większa szansa, że ich znajomi przyjdą, nie? No bo nie oszukujmy się, na małym poziomie tych kapel, jak się zaczyna, no to przychodzi mama, ciocia, nie? Tam kumple z studiów czy czegoś i to dla nich grasz. Bo no skąd? Ktokolwiek inny ma o tobie wiedzieć, jak jesteś szóstą ligą polskiego stonera. No skąd?
Tak, rodzice przychodzą?
Moi rodzice przychodzą. No, ja kocham moich rodziców, oni kochają mnie, mnie wspierają i przyszli. Ojciec nie rozumie tej muzyki, ale doceniam, że wspiera, bo to jest, wiesz, on słuchał czerwonych gitar. I to jest jego, wiesz, to jest dla niego rock i to jest koniec. Także jak my gramy ciężki metal, to tata trochę wysiada. Ale przyszedł i wspiera. Parę razy przyszedł.
No i gdzie jeszcze właśnie można przyjść? Przyjść, w sensie...
Można przyjść na festiwal.
Podpuszczam tak. Cię, no.
Nie, wyczułem.
Nie, po prostu jestem ciekawa, bo to są, z tego co wiem, to są takie spotkania, gdzie jest, no kurczę, jakby no mniej nawet niż te 1000 osób. Dużo mniej.
No, zależy od festiwalu, nie? Ale to środowisko jest na tyle małe i jak już się siedzi w nim trochę, no to czujesz się nawet na tym największym polskim stonerowym festiwalu, jakim jest Red Smoke Festival w Pleszewie, organizowany przez chłopaków z Red Scalp, poznańskiego zespołu. Tam jest do 1000 osób. Jak tam jeździsz 3 lata z rzędu, czy grasz koncerty gdzieś, czy chodzisz na koncerty, no to tam zbijasz piony na pionę, nie? sensie każdy zna, no tam kojarzysz ludzi z Mordy, ten gra w tym, ten w tamtym, tego widziałem na koncercie i wiesz, ludzie się dzielą, jest fajna atmosfera, znasz wszystkich, siedzisz na polu namiotowym, jest fajnie. To taki Red Smoke. A jest też Riffields na przykład. W Gałązkach pod Koźminem Wielkopolskim, to też jest gdzieś tam między Poznaniem a Łodzią w środku niczego. I tam jest na przykład 200 osób. I to jest mój poziom festiwalu. W sensie, jeżeli chcesz odpocząć i faktycznie pojechać na wakacje, żeby odpocząć i posłuchać muzyki, no to 200 osób to jest to. Bo poznasz nowych ludzi, ale nie jesteś przytłoczona tłumem. To jest super.
A jeżeli chodzi o... Doszliśmy do... Dziękuję ci. Dziękuję
proszę,
ci.
Mogę więcej opowiadać o Refield, bo tam fajne rzeczy się dzieją.
Właśnie zastanawiam się, czy nie pominęliśmy dzisiaj podczas naszego spotkania żadnej kwestii takiej, no, czy najbliższej wydawniczej, czy po prostu podopiecznych Galaktyka.
Ominęliśmy The Device East, które wydaliśmy 3 tygodnie temu, chyba. Na kasecie Sludge Metal, czyli najcięższy metal, jaki kiedykolwiek wydaliśmy. Sludge to jest muł z angielskiego, to jest ściek metal. Płyta nazywa się East, czyli Wschód, i jest to Życiu we wschodniej Europie. Ma 3 kawałki, została wydana na kasecie i strona A zawiera te 3 kawałki, a strona B to B-sidy, czyli bonus tracki, dostępne tylko i wyłącznie na kasecie, nie? I to zachęca na przykład ludzi do kupienia kasety. No i o Życiu we wschodniej Europie. Pierwszy kawałek jest o życiu za minimalną w Polsce, w naszym rodzimym języku. A 3 kawałek jest o wojnie na Ukrainie i było to nagrywane 2 lata temu w wakacje, czyli wtedy jeszcze wojna się działa w Donbasie. Nie było jeszcze pełnej wojny czy agresji wojny ze strony Moskala na Ukrainę. Ale niestety przekaz się utrzymuje po 2 latach. I całość zarobionych pieniędzy na tym wydawnictwie idzie na dozbrajanie naszych ziomeczków, którzy walczą na Ukrainie. Ukraińskich ziomeczków z Galaktyka. W sensie tam, wiesz, tam też tam jakaś odnoga jest, nie? I tam kumpli walczą w Bachmucie. Także jest grubo.
No właśnie chciałam zbić mentalną piąteczkę z The Device. I tu się dzieją takie rzeczy, no co nam pozostaje? Po prostu trzymać kciuki, żeby to, no nie wiem.
Nie no, trzeba wysyłać broń, trzeba wysyłać pieniądze. Nie można trzymać kciuków, bo jak oni padną, to pójdą po nas. Nie. Ja, ten album leżał u mnie chyba przez 5 roku, wiesz, w formie cyfrówka przed masterem i miesiąc temu przyśniła mi się wojna, że jestem na froncie i stwierdziłem, okej, to jest znak. I po prostu wstałem rano i przez cały bity dzień po prostu robiłem master, zacząłem nagrywanie, pisałem maile, robiłem, wiesz, wszystko. I tak wyszło. Bo to oni giną. To ja mogę chociaż tyle zrobić, nie? I wysyłać.
W takim razie interesujcie się tym, co się dzieje. Właśnie z takich względów już pomijam jakby całą kulturę i to są właśnie takie punkty i momenty łączące, w których ta muza przestaje być muzą, dalej nią jest, jakby jest w niej coś więcej, więc, no. Więc dziękuję ci, Cebula, za przybliżenie nam dzisiaj tego wszystkiego.
Dziękuję za zaproszenie.
Spokojniejsze, co ukrzakowione i no, za wszystko.
Co zagruzowione, co wolne i co szybkie.
Dokładnie. Żegnamy się Kairosem. Już jeden Kairos był w ramach audycji z Alefem.
My byliśmy pierwsi.
Wiem. Wiem, ale Alef był pierwszy w audycji.
No tak.
Pierwszą nutką stonerową.
No tak. I w ogóle my też wydajemy Alefa. tą poprzednią płytę wydaliśmy Elefa galaktycznie. Także pozdro, tam północ, właściwie tutaj północ, bo jesteśmy na północy, sorry, myślę po wydgosku. No, pozdro, Alef, chłopaki, nagrywałem drugą płytę teraz.
Trzymamy kciuki w takim razie.
Yeah.
Trzymamy i do usłyszenia. Dzięki, Cebula, jeszcze raz.
Dziękuję. Również.
I Państwu życzymy zaprzyjaźnienia się ze Stonerem po prostu. Dobranoc.
Dobranoc.